przy muzyce o książkach.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu przy muzyce o książkach. Dziś opowiem wam o wyjątkowym wydarzeniu, na którym nie zabrakło ani książek, ani muzyki, ani dobrej zabawy. Od 25 do 28 kwietnia trwał bowiem 4 warszawski i 3 ogólnopolski weekend księgarni kameralnych. Jeśli ktoś z was jeszcze o tym nie słyszał, to spieszę z krótką informacją, że jest to wydarzenie naprawdę niezwykłe, które sprawia, że przynajmniej raz w roku księgarnie kameralne są na ustach wszystkich czytelników. I to jest wielka i piękna sprawa, a olbrzymia w tym zasługa pomysłodawczyni całej akcji, czyli Ani Karczewskiej, która od kilku lat nieustępliwie walczy o każdą najmniejszą księgarnię, promuje, edukuje i pokazuje, dlaczego warto kupować książki właśnie w takich miejscach. I jej zapał jest tak zaraźliwy, że każdy, kto choć raz był na weekendzie księgarni kameralnych, wraca tam po raz kolejny i wraca do księgarni kameralnych już nie tylko od święta. Naprawdę piękna sprawa, zwłaszcza jeśli sobie uświadomimy, ile w ciągu tych 4 dni działo się w Warszawie. Działo się tyle, że obecność na wszystkich wydarzeniach, albo nawet na większości tych najciekawszych, była naprawdę bardzo ciężka. Było bardzo trudno wyrobić się ze wszystkimi rzeczami, ze wszystkimi wydarzeniami i spotkaniami. Mnie też się to nie udało, chociaż bardzo się starałem, ale robiłem co mogłem. Z różnych przyczyn ten weekend zaczął się dla mnie tak naprawdę dopiero w piątek, gdy wybrałem się do Wrzenia Świata na prapremierę fragmentów Piątego Wymiaru Martina Wopenki. Premiera tej książki odbędzie się na początku maja, ale podczas weekendu można było posłuchać już kilku fragmentów, które wybrało wydawnictwo Dowody na istnienie i które naprawdę mistrzowsko zinterpretowała Kamila Barr. Spodziewałem się, idąc tam, że po prostu spotkamy się, aktorka przeczyta kilka fragmentów, będzie to wszystko fajnie, poprawnie, miło, a tymczasem Kamila Barr zrobiła coś więcej. Ona po prostu zagrała to, co miała napisane na kartce. I wszyscy byli w szoku. To była naprawdę piękna, wielka rzecz. Ja szkoda, że trwało to tak krótko. Nie tylko ja, ale i chyba cała publiczność byliśmy dosyć rozczarowani, że to, nie wiem, było około 20 minut czytania, a każdy miał ochotę siedzieć tam i siedzieć. W sumie pewnie gdybyśmy tak siedzieli, to byśmy przeczytali całą książkę. No ale na to jeszcze trzeba chwilę poczekać. Sobota natomiast, czyli formalnie 3 dzień, a dla mnie 2, to tak naprawdę w większości spacer. Wraz z Anią Karczewską i Olą Pasek z Parapetu Literackiego wybraliśmy się na przedpołudniowy spacer po warszawskich księgarniach. Zaczęliśmy od Wrzenia Świata, czyli tam, gdzie zacząłem i skończyłem w piątek. I spotkaliśmy się tam na przykład z Julianną Jonek z wydawnictwa Dowody na istnienie, która opowiedziała nam krótko o księgarni, o całej działalności wydawnictwa Dowody na istnienie, o faktycznym Domu Kultury, o tym, jak funkcjonują, jakie mają perspektywy, jakie mają plany na przyszłość. Nie zabrakło też fajnej anegdoty o pewnym miejscu obok Wrzenia Świata. Być może niektórzy z was kojarzyli, że na ulicy Gałczyńskiego w budynku obok Wrzenia Świata mieścił się jeszcze do niedawna bardzo fajny antykwariat, gdzie można było kupić nie tylko książki, ale i mnóstwo bardzo ciekawych płyt winylowych. Ale zauważyłem, będąc tam ostatnio, że tego antykwariatu już nie ma. Teraz jest bodajże studio masażu tajskiego. No, co trochę obniżyło rangę tego miejsca, ale jak się dowiedziałem właśnie od Julianny Jonek, wcześniej, przed antykwariatem, był tam sklep z dopalaczami. I wyobraźcie sobie, jakie to generowało sytuacje. Podobno było takie wydarzenie z Hanną Kral, gdzie Wrzenie Świata pękało w szwach, wszyscy siedzieli zasłuchani, wpatrzeni w Hannę Kral, a nagle za szybą zaczęli się pojawiać ludzie wyglądający jak zombie, patrzący się martwym wzrokiem przez szybę, nie wiedzący o co chodzi, niemalże ślina im kapała z otwartych ust, a wszystko właśnie przez ten sklep z dopalaczami. Więc może jednak to studio masażu tajskiego nie jest jeszcze takie najgorsze, chociaż na pewno antykwariat był miejscem lepszym i ciekawszym, no ale niestety tak to czasem bywa. W każdym razie, potem, po Wrzeniu Świata, wybraliśmy się na ulicę Chmielną, czyli do miejsca, które w założeniu miasta i jego włodarzy miało być takim przytuliskiem dla małych księgarni, dla bukinistów, takim książkowym zakątkiem w centrum Warszawy. Wyszło to jak wyszło, jak do tej pory, ale nie zmienia to faktu, że na Chmielnej są 3 malutkie księgarnie, które tworzą bardzo fajny klimat, są obok siebie, jest taki bardzo fajny kolektyw. Mamy tam księgarnię Wytwórnia, księgarnię Bullerbyn dla dzieci i księgarnię Tajfuny poświęconą literaturze japońskiej. Potem z ulicy Chmielnej przenieśliśmy się do Muzeum Sztuki Współczesnej, bo tam działo się niesamowicie ciekawie. Pewnie niektórzy z Was kojarzą, że Małgorzata Halber, oprócz tego, że jest dziennikarką, pisarką, jest też rysowniczką. Przygotowuje obrazki z serii o bohaterze, takim śmiesznym stworku o ciężkiej do zidentyfikowania rasie. Małgorzata Halber również maluje, tworzy też prawdziwe obrazy różnymi technikami. I dużą część swoich dzieł postanowiła przekazać na aukcję. Aukcję, która odbędzie się właśnie podczas weekendu księgarni kameralnych. Można tam było kupić zarówno bohatera, jak i inne jej szkice i rysunki, ale też prawdziwe, pełnowymiarowe obrazy, które niejednokrotnie budziły zdumienie, zdziwienie, a czasem szczery śmiech, naprawdę. Były też rysunki, które były na przykład rysowane na odwrocie rachunku za prąd. Jak widać, u Małgorzaty Halber nic się nie marnuje. Każda kartka papieru jest na wagę złota. No i muszę się Wam przyznać, że sam taki jeden obrazek sobie przyniosłem, który jest narysowany na odwrocie właśnie rachunku za prąd. Sama licytacja też była naprawdę niezwykła, bo prowadziła ją sama Halber. Ale towarzyszył jej też przezabawny Grzegorz Uzdański, którego możecie kojarzyć z fanpage'a Nowe Wiersze Sławnych Poetów. Byli naprawdę razem przykomiczni, przezabawni, uzupełniali się pięknie. Cała aukcja to po prostu był jeden wielki śmiech, chociaż zdarzały się też momenty bardziej intymne, czasem wzruszające, a mimo to po prostu cały czas śmialiśmy się do łez. To by było na tyle, jeśli chodzi o sobotę, natomiast w niedzielę zacząłem dzień tak naprawdę po południu, ale jak to bywa w niedzielę, bo wybrałem się na panel w Faktycznym Domu Kultury dotyczący roli redaktora w wydawnictwie i w całym procesie wydawniczym. Wydaje się, że na pierwszy rzut oka dla przeciętnego czytelnika ten temat nie jest jakiś bardzo porywający, bo tak naprawdę co czytelnika może obchodzić, kto pracuje w wydawnictwie, żeby ta książka wyszła, jak wygląda proces pracy nad całą książką, z kim pracuje autor. Wydaje się, że to nie jest interesujące. A tymczasem w Faktycznym Domu Kultury zgromadziła się naprawdę bardzo duża publiczność, która była tym tematem żywo zainteresowana. Wszyscy byli w szoku, chyba na czele z panelistami, bo było dużo pytań z sali, było zainteresowanie. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Ale z drugiej strony ja się nie dziwię. Ja sam słuchałem z zaciekawieniem, bo takie grono, jakie zebrało się na tym panelu, rzadko kiedy zdarza się w jednym miejscu. Dyskusji przewodził Piotr Kierzun. Brali w niej udział tacy wspaniali ludzie jak Krystyna Bratkowska z Niszy, Julianna Jonek z Dowodów na Istnienie i Filip Modrzejewski z wydawnictwa WAB. Więc skład bardzo mocny, reprezentujący bardzo różne wydawnictwa. Od malutkiej niszy po bardzo specyficzne i ukierunkowane na non-fiction dowodne istnienie, po duże i bardziej masowe WAB. Więc każdy miał inny punkt widzenia, każdy miał trochę inne spostrzeżenia i inne wnioski z tej pracy redaktorskiej. Na przykład Filip Modrzejewski powiedział coś bardzo ciekawego, że on przede wszystkim w wydawnictwie WAB ma zrealizować gatunek. On się zajmuje głównie powieścią kryminalną i sensacyjną. Pracuje chociażby z Zygmuntem Miłoszewskim, czy z Mariuszem Czubajem, który teraz wydał Około Północy, o którym jeszcze będzie za chwilę. I Filip Modrzejewski powiedział, że on po prostu bierze książkę, patrzy, co autor napisał i jeśli brakuje czegoś, co powinno być napisane w ramach danego gatunku, to on to bezceremonialnie dopisuje. Nie patrzy, czy to się autorowi podoba, czy nie. Najwyżej potem mają ciche dni, ale on po prostu musi coś dopisać albo coś skreślić, żeby ta powieść jak najlepiej realizowała założony gatunek. Kto by pomyślał, nie, że zwykły redaktor może się posuwać do takich rzeczy. Bardzo fajnym wątkiem była też poruszana przez Juliannę Jonek praca z debiutantem. Okazało się, że praca z debiutantem może być dużo bardziej ciekawa niż praca z autorem uznanym. Bo autor uznany i doświadczony, on już zazwyczaj wie, co ma pisać, wie, jak chce napisać, ma tę książkę jakoś ułożoną. A tymczasem autor, który dopiero zaczyna przygodę, nawet jeśli ma fajne pomysły, no to czasem nie wie dobrze, jak je wykorzystać i jak przekuć te swoje pomysły i wizję książki w końcowy efekt. I wtedy wkracza właśnie redaktor i Ona mu tę książkę wraca do góry nogami, przestawia akapity, zmienia kolejność, czy rozdziałów, czy w ogóle całą strukturę. I w ten sposób sobie pracują, w ten sposób tę książkę szlifują. Bardzo ciekawym tematem, który pojawił się też w tej dyskusji, był wątek młodych polskich autorów. Paneliści zaczęli się zastanawiać w pewnym momencie, czy młodzi polscy autorzy w ogóle mają swój styl. Być może czytelnicy tego tak nie widzą na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że większość książek, które spływa do wydawnictw, czy to do wydawnictw dużych jak WAB, czy mniejszych jak Nisza, te książki są bardzo podobne. Autorzy piszą w podobnym stylu, czy raczej w braku stylu. Ciężko jest wyłuskać jakąś perełkę, która wyróżnia się już na tym etapie, że przeczyta się jedno zdanie i się widzi, że ten autor ma coś do powiedzenia. No i to jest teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy jednak ten język polski nam jakoś ubożeje? Czy może po prostu wielu ludzi myśli, że ma coś do powiedzenia i chce coś powiedzieć, a faktycznie się okazuje, że do powiedzenia ma niewiele? Bardzo ciekawy temat, który został tylko tak naprawdę liźnięty podczas tej rozmowy, a wydaje mi się, że zasługiwałby na omówienie szersze. Bo jeśli faktycznie jest tak, jak mówią uczestnicy tego panelu, no to powiem wam, że przyszłość polskiej książki nie rysuje się jakoś szczególnie kolorowo. Skoro nawet do niszy, czyli wydawnictwa bardzo ambitnego i bardzo dbającego o jakość swoich publikacji, większość książek, jakie przychodzi, to są książki no co najwyżej poprawne albo przeciętne. Ciężko jest wyłuskać fajne książki, fajne perełki. No to o czymś to świadczy. I z takimi wnioskami weszliśmy z faktycznego Domu Kultury, żeby udać się na wielki finał Weekendu Księgarni Kameralnych, który miał miejsce w antykwariacie Kwadryga. Ujmę to dwoma słowami, co coś tam działo. Zgniłość i nekrojoby. Zgniłość, ponieważ Marcin Świetlicki, a nekrojoby, ponieważ Mariusz Czubaj i wspomniana chwilę wcześniej książka Około Północy. W antykwariacie Kwadryga odbyło się spotkanie promujące tę książkę, które prowadził właśnie Marcin Świetlicki, który rozmawiał z Mariuszem Czubajem, a po tej rozmowie mogliśmy uczestniczyć w koncercie, w którym wystąpiła tak naprawdę część grupy Zgniłość wraz z Stowarzyszeniem Mariusza Czubaja, ale przewrotnie zostało to nazwane Mariusz Czubaj and his problems. To było naprawdę godne, przegodne zakończenie tego weekendu. Marcin Świetlicki był w fenomenalnej formie. Przezabawnie przepytywał Czubaja, czepiał się tam, gdzie trzeba było, tam, gdzie nie trzeba było. Bardzo fajnie i bardzo inteligentnie ripostował, zresztą Czubaj też. Było mnóstwo pierwszoklasowego humoru. Jeśli powiem, że po każdym zdaniu publiczność wybuchała śmiechem, to naprawdę nie przesadzę, bo ciężko było w tej rozmowie znaleźć jakiś słabszy punkt. Panowie tak dyskutowali i tak się przerzucali i argumentami, i docinkami, że ta rozmowa mogłaby się naprawdę nie kończyć. Takim cichym bohaterem tego wieczoru okazał się też Zygmunt Miłoszewski, który, jak się okazało, stał tuż przy domofonie w antykwariacie Kwadryga. No a ponieważ niektórzy jeszcze się spóźniali na wydarzenie, no to trzeba było domofonem zadzwonić. I Zygmunt stał bardzo dzielnie i z gracją i honorem pełnił rolę odźwiernego. To, co nastąpiło potem, po tym jak już wszyscy weszli, jak już Zygmunt Miłoszewski mógł w końcu odpocząć, a Czubaj i Świetlicki skończyli rozmowę, to koncert. Panowie i panie grali nieco standardów jazzowych, nieco improwizacji, a do tego wszystkiego Marcin Świetlicki czytał fragmenty tej książki Mariusza Czubaja. I powiem wam, że to był naprawdę kolejny popis. To nic, że Czubaj gra co najwyżej przeciętnie i na saksofonie był w stanie się nauczyć tylko paru motywów i paru tematów jazzowych, a gdy wchodził w improwizację, to w sumie lepiej by było tego nie słyszeć, ale było tak zabawne i tak też rozśmieszało wszystkich, w tym Marcina Świetlickiego, który niemalże tarzał się ze śmiechu podczas solówki w Isle of Supreme, powiedzmy, bo to był Isle of Supreme Johna Coltrane'a. No naprawdę, było wszystko tak przezabawne i tak smaczne przy tym, chociaż pewnie puryści jazzowi by się obruszali, jak można nazwać smacznymi ewidentne fałsze. No ale jednak to naprawdę była tak fajna konwencja, że nie sposób się czepiać. Może to nieprzyzwoite, co powiem teraz, Ale to był też taki leitmotiv wieczoru, więc powiem to głośno. Mają talent jebaniutcy. I znowu powtórzę to, co mówiłem przy czytaniu Martina Wapenki. Szkoda, że trwało to tak krótko, bo mam wrażenie, że wszyscy mieliby ochotę posiedzieć w kwadrydze jeszcze długo, długo, długo w noc, a tymczasem spotkanie skończyło się łącznie z koncertem po około 2 godzinach, co też nie jest wynikiem złym, ale jednak chciałoby się więcej. No i szkoda, że takie wydarzenia jak Weekend Księgarni Kameralnych są tylko raz w roku. Ja też co roku odkrywam koloryt warszawskich księgarni kameralnych, odkrywam, jacy wspaniali ludzie tam pracują. I zawsze żałuję, że tak rzadko tam wpadam. No ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym i ja, i wy, żebyśmy odwiedzali te księgarnie kameralne częściej, nie tylko od święta. Naprawdę, nigdzie nie znajdziecie tyle wiedzy o książkach i tyle pasji do nich, co w małych księgarniach czy w antykwariatach. Z dala od zgiełku można bardzo, bardzo przyjemnie i merytorycznie porozmawiać o literaturze, można się poradzić. Można często znaleźć perełkę trudną do znalezienia gdzie indziej, a już na pewno w księgarniach sieciowych. I można też się trochę odciąć od wszystkiego, bo na przykład w antykwariacie Quadriga właściwie nie ma zasięgu telefonicznego, więc jeśli szukacie miejsca, które jest ciche, jest bardzo przytulne i kameralne, a przy tym nikt wam nie będzie zawracał głowy, to antykwariat Quadriga jest tutaj idealnym miejscem. Zapamiętajcie sobie tę nazwę, ulica Wilcza w Warszawie. Ja zamierzam tam wpadać częściej, już to zresztą obiecałem antykwariuszom. Zobaczymy, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że się uda. Kończę tym samym, tym optymistycznym akcentem. Jeszcze tylko powtórzę na koniec moje przesłanie. Chodźcie do małych księgarni nie tylko od święta. Naprawdę zasługują na to. I wy też, jako czytelnicy, zasługujecie na to, żeby takie miejsce odwiedzać i być traktowani po partnersku i przyjaźnie przez księgarzy, dla których nie jesteście kolejnymi petentami i kolejnymi problemami, które przychodzą po nie wiadomo jaką książkę, tylko jesteście partnerami do rozmowy i klientami, których z przyjemnością obsłużą. Pamiętajcie o tym. Odwiedzajcie księgarnie kameralne, czytajcie książki. No i to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Cześć.